Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o chorobie zwyrodnieniowej stawów, jaka należy do najczęściej występujących chorób układu ruchu, szczególnie u ludzi w podeszłym wieku, czemu sprzyja zwłaszcza siedzący tryb życia z ograniczoną aktywnością ruchową, nieleczone wady postawy, nadwaga i brak wcześniejszej profilaktyki z przestrzeganiem higienicznego trybu życia. Przez wiele lat uznawano chorobę zwyrodnieniową za proces związany ze starzeniem, gdyż dotyka ona ponad 50% ludzi po 65 roku życia. Jednak współcześnie choroba dotyka często osoby młode w okresie aktywności życiowej, unieruchamiając w wózku inwalidzkim tysiące ludzi, utrudniając także milionom osób codzienne życie, uznawana dlatego za problem społeczny. Choroba zwyrodnieniowa stawów, określona czasem skrótem HZS, o łacińskiej nazwie Morbus Degenerativus Articulorum albo Osteoartrosis i Osteoartritis, jest uznawana za chorobę nieodwracalną o charakterze przewlekłym, w której stosowane leczenie farmakologiczne na razie jedynie łagodzi objawy, wywierając nieznaczny wpływ na rozwój i tempo zmian zwyrodnieniowych będących przyczyną bólu, upośledzenia sprawności z obniżeniem jakości życia i inwalidztwem. Częstość choroby zwyrodnieniowej stawów jest oceniana w Europie na około od 13 do 15%. Także 15% w Stanach Zjednoczonych. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, stawów biodrowych i kolanowych stanowi w Polsce najczęstszą przyczynę rentowych orzeczeń ZUS. Podobnie w Stanach Zjednoczonych choroba zwyrodnieniowa wymieniana jest tuż po chorobie niedokrwiennej serca jako powód niezdolności do pracy i przyczyna ponad 90% interwencji lekarskich związanych z chorobami stawów. Osteoartroza jest niekiedy błędnie utożsamiana z reumatyzmem ludzi starszych, ogólnie określana jako proces chorobowy, prowadzący do zaburzeń równowagi między nowotworzeniem i niszczeniem chrząstki stawowej i chrząstki części podchrzęstnej kości, prowadząc do trwałego uszkodzenia strukturalnego i upośledzenia funkcji stawów. Wspomniana definicja jest jednak znacznym uproszczeniem, gdyż w rzeczywistości jest to choroba wszystkich tkanek tworzących staw, także ścięgien i więzadeł. Do tej pory przedstawiane były bardzo różne definicje, spośród których jedna z podana przez Kautnera i Goldberga charakteryzuje chorobę jako powstającą wskutek czynników biologicznych i urazów mechanicznych, które destabilizują powiązane ze sobą procesy degradacji i powstawania chrząstki stawowej, chondrocytów, czyli komórek chrząstki i macierzy pozakomórkowej, oraz warstwy podchrzęstnej kości, obejmując wszystkie tkanki stawu, jaka objawia się morfologicznymi, biologicznymi, molekularnymi zmianami komórek i substancji podstawowej, które prowadzą do rozmiękania, włókienkowatości, owrzodzeń i utraty masy chrząstki stawowej, stwardnienia i zagęszczenia tkanki kostnej, osteofitów i torbielek podchrzęstnych. W wyjaśnieniu mechanizmu rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów uwzględnia się wpływ czynnika genetycznego, ponieważ wykazano ich udział w powstawaniu zmian zwyrodnieniowych w stawach rąk i stawach kolanowych u kobiet nawet do 65%, będących niezależnym od wpływu czynników środowiskowych. Tło genetyczne udowodniono również w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych. W patogenezie choroby zwyrodnieniowej zaangażowanych jest wiele genów, znajdujących się najprawdopodobniej na chromosomach 2, 4, 6, 7, 11, 16, także w obrębie chromosomu X. W rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów u kobiet Wykazano także udział genu kolagenu, przyczyniając się do częstszego występowania i powstawania u kobiet przewlekłych bólów krzyża. Znany jest także udział genu zgodności tkankowej w patogenezie tej choroby. W toku badań zaobserwowano również związek z podatnością choroby zwyrodnieniowej stawów, odpowiednich genów, niektórych cytokin, czyli substancji wydzielanych przez komórki, a także powstała hipoteza dotycząca roli miażdżycy naczyń w powstawaniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Niektórzy jednak badacze dowodzą, że chrząstka stawowa zostaje uszkodzona na tle mechanicznych urazów spowodowanych zmianami w obrębie więzadeł odpowiedzialnych za stabilność stawów i zmiany chorobowe w chrząstce wynikają z zaburzenia równowagi między procesami powstawania i degradacji. We wczesnej fazie choroby następuje nasilenie różnego rodzaju zjawisk pod wpływem wydzielanych cytokin czy proteaz. Także aktywacja tlenku azotu, która wytwarzana jest przez komórki, uruchamia kaskadę procesów katabolicznych, czyli rozpadowych, i nasila naturalną śmierć uszkodzonej komórki określaną mianem apoptozy, która odgrywa rolę w procesie niszczenia chrząstki. Choroba zwyrodniowa stawów jest według obecnie prowadzonych badań procesem bardzo złożonym, w którym udział biorą zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Choroba zwyrodniowa charakteryzuje się bólem stawów z ograniczeniem ruchomości w stawie, różnego rodzaju trzeszczeniami pojawiającymi się niekiedy wysiękami i różnego w różnym stopniu procesem zapalnym, którym nie towarzyszą objawy układowe. Istnieją bardzo różne podziały choroby zwyrodniowej stawów, opierające się z jednej strony na umiejscowieniu zmian chorobowych lub na przyczynach choroby. Klinicznie najistotniejszym umiejscowieniem są staw kolanowy, biodrowy i kręgosłup. Choroba zwyrodniowa stawu kolanowego jest przyczyną upośledzenia czynności w stawu w około 10% osób już po 55 roku życia. U 25% jest przyczyną ciężkiego kalectwa. Drugim kolejno uszkodzonym stawem jest staw biodrowy, występując nawet do 11% u osób już po 35 roku życia. U większości osób po 55 roku życia stwierdza się zmiany radiologiczne typowe dla choroby zwyrodnieniowej, co najmniej w jednym stawie ręki i blisko u 20% w tej populacji objawów nie ma. Jest klinicznie choroba bezobjawowa. Według amerykańskiego kolegium reumatologicznego choroba zwyrodnieniowa zaliczana jest do grupy schorzeń niezapalnych, chociaż wtórnie, dość często, dochodzi do procesu zapalnego, co jest podstawą określenia osteoartritis. Dość powszechnie akceptowana jest także klasyfikacja z podziałem choroby zwyrodnieniowej stawów na postać pierwotną i wtórną. Klasyfikacja uwzględnia większość znanych czynników przyczynowych albo etiologicznych, których poznanie jest bardzo ważne ze względu na profilaktykę i powstrzymanie dalszego etapu choroby. Zmiany zwyrodniowe są klasyfikowane w oparciu o diagnostykę obrazową. Szczególnie chodzi o zdjęcia rentgenowskie, gdzie widoczne jest zwężenie szpar stawowych, sklerotyzacja, podchrzęsna kości, osteofity, torbielki, nadżerki zlokalizowane zwłaszcza w dalszych stawach międzypaliczkowych. Jednak stopień zaawansowania zmian chorobowych w obrazie radiologicznym nie zawsze koreluje z nasileniem dolegliwości bólowych. Wobec wątpliwości diagnostycznych wykonywane są oczywiście także poza zdjęciami rentgenowskimi inne badania diagnostyczne, szczególnie tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scintygrafia izotopowa, artroskopia, chociaż nie ma badań laboratoryjnych, które mają znaczenie i są ważne dla potwierdzenia, rozpoznania i monitorowania choroby. Dla choroby zwyrodnieniowej stawów najbardziej charakterystyczny jest ból związany z zapoczątkowaniem ruchu, szczególnie po spoczynku, zwłaszcza po wstaniu z łóżka czy fotela. W mniej zaawansowanych fazach choroby ból ustępuje w trakcie aktywności ruchowej, a towarzysząca sztywność nie trwa zwykle dłużej niż 30 minut. Bóle pojawiają się w spoczynku i w nocy, którym towarzyszy ograniczenie ruchomości w zajętych stawach, postępujący zanik mięśni, deformacje i przykurcze utrwalane bezruchem albo utrata stabilności związanej z uszkodzeniem torebki stawowej albo więzadeł. Ból może wynikać z odczynu zapalnego kostnej w miejscach przebudowy kości, a także różnych mikrozłamań w warstwie podchrzęstnej kości oraz drażnienia i ucisku zakończeń nerwowych przez osteofity, skurcze mięśni okołostawowe, różnego typu niedokrwienia, również zapalenie błony maziowej, która powstaje wskutek uwalniania mediatorów reakcji zapalnej. Obraz kliniczny choroby zależy także od lokalizacji zmian i stopnia ich zaawansowania, gdzie, jak wspominałam, podstawowymi objawami jest ból, obrzęk i sztywność oraz trwałe zniekształcenie stawu z ograniczeniem ruchomości. Ból nasila się w sposób proporcjonalny do obciążenia ruchowego stawu i zaawansowanym stadium choroby może mieć charakter spoczynkowy. Niektóre dolegliwości bólowe, często bardzo silne, są wynikiem ucisku zmienionych chorobowo struktur na nerwy i naczynia lub spowodowane odruchowym skurczem mięśni. Chorzy na chorobę zwyrodnieniową stawów często cierpią także na depresję i są nadwrażliwi na przykre dolegliwości trwające niekiedy całymi latami. Praktycznie zawsze choroba ma charakter przewlekły i postępujący z okresami zaostrzeń, ograniczeniem sprawności ruchowej, co pociąga za sobą zmniejszenie aktywności zawodowej i społecznej z wyraźnym pogorszeniem ogólnej jakości życia. Jak mówiłam, choroba zwyrodnieniowa stawu dzielona jest na pierwotną, czyli idiopatyczną i wtórną, spowodowaną urazem, przybytymi chorobami zapalnymi stawów, różnego rodzaju zaburzeniami metabolicznymi, hormonalnymi, wrodzonymi wadami budowy czy uszkodzeniami nerwów obwodowych. Rozwój i postęp choroby zwyrodnieniowej zależy od takich czynników jak płeć żeńska, gdyż stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 3:2, występują także późny wiek, czynniki genetyczne i etniczne, rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, nadwaga, nieprawidłowa biomechanika stawu, a także poziom hormonów i duża masa kostna. Zmiany zwyrodnieniowe zwykle jednego lub kilku stawów mogą się pojawiać także u ludzi młodszych, jak mówiłam już, niż 50-letni i zazwyczaj można zdiagnozować konkretną przyczynę, szczególnie jako stan po urazie, wrodzona dysplazja biodra czy szpotowatość kolan. Pierwotna, uogólniona choroba zwyrodnieniowa jest uwarunkowana genetycznie i za przykład podawane są u kobiet guzki Herbedena, za które odpowiada jeden z dominujących autosomalnych genów, który u mężczyzn jest recesywny, w związku z tym choroba występuje rzadko. Zwraca się także szczególną uwagę na inne czynniki, szczególnie nadwagę, hipermobilność stawów, urazy związane ze sportem wyczynowym albo pracą zawodową oraz inne choroby. Podnoszona jest ponadto, jak mówiłam, osobnicza, uwarunkowana genetycznie podatność na działanie czynników szkodliwych. Podeszły wiek nie musi prowadzić do zaburzeń metabolicznych w chrząstce stawowej, natomiast szczególnie unieruchomienie, urazy, zaniki albo osłabienia mięśni, zwłaszcza mięśni uda, szybko prowadzą do upośledzenia stabilizacji i zaburzeń biomechaniki, szczególnie stawu kolanowego i stawu biodrowego i wtórnej gonartrozy. Jak wspominałam, najczęściej zmianom zwyrodnieniowym ulegają duże stawy kończyn dolnych, głównie kolanowe i biodrowe oraz kręgosłup. Wtórny odczyn zapalny powstaje wskutek wysięku ze wzrostem ciśnienia śródstawowego i działaniem różnych substancji zapalnych powstających wskutek podrażnienia struktur i podrażniania rozmaitych receptorów bólowych, stąd przyczyny ostre bóle i dolegliwości bólowe. Ból zwykle ogranicza zakres ruchomości, doprowadzając do zaniku mięśni z upośledzeniem funkcji. Diagnostyka zwykle ogranicza się do badania podmiotowego i przedmiotowego, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu ruchomości czynnej i biernej w stawach, stanu mięśni, objawów neurologicznych, określenia stopnia deformacji stawów, oceny sprawności ruchowej, sposobu poruszania się i wykonywania najprostszych czynności oraz wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Badania laboratoryjne, jak już mówiłam, niewiele wskazują, poza przypadkami, w których choroba ma podłoże wtórne, czy jest wynikiem innych chorób albo szczególnie takich jak dysplazja stawów biodrowych, stopy końsko-szpotawej, także innych wad w układzie ruchu. Zapobieganie wadom postawy to przede wszystkim profilaktyka krzywicy, prawidłowy rozwój fizyczny, zwłaszcza w okresie wzrostu, które mają wpływ na stan stawów w późniejszym wieku. W profilaktyce konieczny jest odpowiedni ruch fizyczny, walka z otyłością i nadwagą, noszenie odpowiedniego obuwia, także rodzaj wykonywanej pracy oraz uprawianego sportu, na jakie należy zwrócić uwagę, co wymaga oczywiście edukacji społeczeństwa. Jak wspominałam, u podstaw rozwoju zwyrodnienia leżą zaburzenia równowagi metabolicznej w chrząstce z powstającym czasem stanem zapalnym. Współcześnie pod procesem zapalenia rozumie się pobudzenie komórek przez bodziec zapalny z ich aktywacją i zwiększonym wytwarzaniem specjalnych substancji, czyli mediatorów zapalnych. Zmienione zapalnie komórki uwalniają czynniki przyciągające do ogniska zapalnego krwinki białe, czyli leukocyty krwi obwodowej, prowadzące do powstania nacieku zapalnego, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację. W chrząstce chorych obserwowano również nasiloną apoptozę komórek chrząstki, czyli chondrocytów, co może mieć związek ze skróconym przeżyciem tychże komórek chrząstkowych w tej chorobie. W warunkach fizjologicznych chondrocyty mają zdolność wytwarzania białek, w tym także mediatorów stanu zapalnego. W badaniach zaobserwowano wytwarzanie substancji prozapalnych, takich jak cytokiny, interleukiny. Chrząstka jest szczególną tkanką pozbawioną naczyń krwionośnych. W chrząstce nie ma także ani limfatycznych, ani receptorów nerwowych. Dlatego proces immunologiczno-zapalny nie objawia się typowymi cechami zapalenia, jakie są charakterystyczne dla innych tkanek, czyli przekrwienia, wzmożonego ucieplenia i obrzęku. Badania nad udziałem czynników zapalnych w rozwoju choroby są powodem wykorzystania w terapii również niesterydowych leków przeciwzapalnych. Poszukiwane są jednak ciągle nowe metody leczenia z poznawaniem substancji wpływających na zapalenie, jak i inżynierią tkankową, dającą możliwości wykorzystaniem przeszczepów komórek macierzystych, czy materiałów zrębowych, szczególnie takich jak kolagen, czy kwas hialuronowy, dzięki którym można obecnie uzupełniać ubytki chrząstki. Celem leczenia jest zmniejszenie i eliminacja bólu, poprawa funkcji, ograniczenie niesprawności oraz hamowanie bądź zwolnienie powstrzymania postępu choroby, zapobieganie inwalidztwu, depresji, utracie pracy z poprawą jakości życia. Różne organizacje medyczne i stowarzyszenia ekspertów zajmują się opracowywaniem różnego typu zaleceń dotyczących postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Grupa robocza do spraw choroby zwyrodnieniowej stawów przy Europejskiej Lidze do walki z chorobami reumatycznymi sformułowała w 2003 roku wytyczne dotyczące leczenia choroby zwyrodniowej stawu kolanowego, w 2005 stawu biodrowego i w 2006 dla choroby zwyrodniowej stawów rąk. Istnieją odpowiednie standardy opracowane przez specjalne stowarzyszenia, takie jak Amerykańska Komisja do Spraw Standardów Leczenia Choroby Zwyrodnieniowej, a także Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, które jest autorem standardów leczenia choroby reumatycznej, w tym również zwyrodnieniowej stawu. Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu opiera się na metodach zachowawczych i operacyjnych, ale także farmakologicznych i niefarmakologicznych, wśród których najważniejsze i zapoczątkowujące leczenie chorobie zwyrodnieniowej stawów, niezależnie od lokalizacji, jest postępowanie niefarmakologiczne, które obejmuje ogromnie ważną edukację chorego na temat choroby, możliwości i skuteczności dostępnych metod leczenia, objawów niepożądanych stosowania farmakoterapii, zwłaszcza w odniesieniu do leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty. Bardzo ważne jest uświadomienie, że poprawa samopoczucia i ogólnej sprawności zależy od samego chorego wraz ze zmniejszeniem wagi ciała i zmianą stylu życia. Zalecana jest dieta warzywno-owocowa. Szczególnie podkreślane są polecane świeże soki z marchwi, kapusty, selera, także jogurty, kefiry, ryby z ograniczeniem mięsa. Należy unikać nawyków sprzyjających wadom postawy. Wskazane jest noszenie odpowiedniego obuwia, zapobieganie przeciążeniom, wykorzystywanie przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego, jak elastyczne wkładki do obuwia, opaski elastyczne, laski i kule. Polecana jest kinezyterapia, czyli ćwiczenia fizyczne ogólnie usprawniające oraz zapobiegające zanikom, wzmacniające siłę mięśni oraz fizjoterapia, czyli leczenie ciepłem, szczególnie sauna, a także leczenie zimnym, laserem, ultradźwiękami, jonoforozą. Podkreślane są także elektrolecznictwo. Obecnie stosowane leczenie farmakologiczne ma charakter ogólnoobjawowy. Wśród stosowanych leków wymieniane są oczywiście niesterydowe leki przeciwzapalne, szczególnie paracetamol w leczeniu bólu lekkiego i umiarkowanego, jaki może jednak, jak wiadomo i powtarzałam to wielokrotnie, powodować uszkodzenie wątroby, zwłaszcza w skojarzeniu z alkoholem i nawet niewielkiej ilości oraz w przebiegu awitaminoz. Jeśli przyjmowanie paracetamolu nie wystarcza, stosowane są także szkodliwe, zwłaszcza w długotrwałej terapii, niesterydowe leki przeciwzapalne. Osoby w podeszłym wieku, bardziej niż osoby młode, narażone są podczas leczenia niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi na występowanie objawów niepożądanych, szczególnie ze strony przewodu pokarmowego, różnego typu nadżerego, wrzodzeń, krwawień, perforacji i pogorszenia czynności nerek, nasilenia także niewydolności krążenia. Błędem w sztuce lekarskiej jest łączenie, czyli stosowanie dwóch leków z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, co nasila tylko ryzyko groźnych powikłań, o czym trzeba pamiętać i czytać ulotki leków ze względu na to, że tych preparatów jest bardzo dużo pod różnymi nazwami nawet jednej substancji czynnej. W przewlekłym stosowaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych konieczne jest ponadto przyjmowanie leków osłaniających błonę śluzową przewodu pokarmowego. Jednak niektóre niesterydowe leki przeciwzapalne nawet pogarszają stan chrząstki. Ponadto zalecane są słabe substancje narkotyczne, opioidowe, często stosowane w połączeniu z paracetamolem. Bóle leczone są także za pomocą silnych leków opioidowych, jak doustna morfina czy fentanyl albo buprenorfina, podawana albo doustnie, albo w postaci przezskórnych plastrów. Opioidy również dają objawy niepożądane, jak senność, nudności, zaparcia, nadmierna potliwość, świąd czy depresja ośrodka oddechowego. Ponadto stosowane są wolno działające leki objawowe, określany od angielskich słów jako sysadoa, gdzie zaliczany jest zwłaszcza siarczan glukozaminy i siarczan chondroityny, niezmydlające się składniki olejów pochodzące z owoców awokado i soi w połączeniu z witaminą E, określane nazwą piaskledina i wyciągi z imbiru, kwas hialuronowy i diacereinę. Wśród owoców awokado okazało się, że dawały one korzystny efekt po 2 miesiącach leczenia, jaki utrzymywał się przez następne 2 miesiące. Oczywiście wyciągi z owoców awokado występują albo w płynie, albo w tabletkach. Podobnie wyciągi z imbiru powinny być stosowane przewlekle, ale z przerwami. Glukozamina jest składnikiem glukozaminoglikanów, macierzy chrząstki płynu stawowego. Stosowanie łącznie siarczanu chondroityny i glukozaminy według badań może zmniejszać stopień uszkodzenia chrząstki stawowej, zmniejszać obrzęk. Glikokortykosterydy podawane są tylko i wyłącznie wtedy, kiedy występuje dostawowy odczyn zapalny z uwidocznionym płynem. Także dostawowo podawane są różnego typu leki znieczulenia miejscowego, opioidy i wspomniany już kwas hialuronowy. Ponadto okazało się, że doksacyklina, antybiotyk, wykazuje zdolność hamowania rozpadu kolagenu. Metabolizm chrząstki stawowej w warunkach fizjologicznych jest uzależniony od stałego dopływu elementów odżywczych, czyli aminokwasów, glukozy, witamin, witaminy C, szczególnie także różnych mikroelementów, jak selen, miedź, cynk, magnez. Stwierdzono poprawę także po spożywaniu nienasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie omega-3. Ponadto preferowane są do stosowania miejscowego różne żele, maści, aerozole, wspomniana już także jonoforeza. Zewnętrznie także stosowane są niesterydowe leki przeciwzapalne z kapsaicyną. Poza leczeniem niefarmakologicznym i farmakologicznym oczywiście stosuje się leczenie operacyjne, które polega na osteotomii korekcyjnej i plastykach z wykorzystaniem własnej tkanki albo endoprotezy, które wykonywane są tylko w bardzo zaawansowanych stadiach choroby zwyrodnieniowej u chorych z silnym bólem bądź znacznego stopnia niesprawnością, albo w przypadku takim, w którym leczenie zachowawcze zawodzi. W medycynie świętej Hildegardy, która chorobę upatruje w zatruciu toksynami tkanki łącznej, polecany jest rosół z giczy cielęcej z orkiszem oraz szczególnie koper, cebula, seler, także już wspomniany imbir oraz mieszanka ziołowa z nasionami selera, która obok selera zawiera rutę zwyczajną, gałkę muszkatołową, goździki i nasiona skalnicy. Hildegarda poleca pigwę w różnych postaciach, zarówno jako sok, galaretki, dżem czy marmolady. Polecana jest mieszanka imbiru, bertramu i białego pieprzu oraz zewnętrznie maść z piołunem i eliksir z mięty kędzierzawej. Bóle dużych stawów występujących w chorobie zwyrodnieniowej są naturalnie znoszone po okładach z gotowanych liści łopianu. Natomiast szczególnie bóle kręgosłupa ustępują po około 10 okładach z ziaren pszenicy, którą koniecznie ekologiczną gotuje się w ilości od 0,5 do 2 litrów wody przez około 20 do 40 minut. Następnie takie ugotowane ziarna układa się na ręczniku frotę. Chory powinien położyć się w taki sposób, aby ciepłe, jednak nie gorące, ugotowane ziarna dotykały bezpośrednio bolących miejsc przez 2 do 3 godziny. Hildegarda również poleca rzucie 2 do 4 goździków dziennie. Święta Hildegarda opisywała także gniew jako czynnik ryzyka rozwoju reumatyzmu. Dlatego, aby wyleczyć chorobę, trzeba według świętej Hildegardy praktykować cierpliwość. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o chorobie zwyrodnieniowej stawów. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.